Kościół Święty w tym czasie wielkanocnym we wprowadzeniu do modlitwy Ojczenaszcza się przy świętej proponuje nam takie wezwanie. Nazywamy się dziećmi bożymi i nim jesteśmy. Jest to cytat z listu świętego Jana Apostoła. Czy jakby ten czas wielkanocny jest czasem szczególnego przeżywania tego, że jesteśmy dziećmi bożymi. I mi się zdaje, że to jest bardzo ważne. Chciałem wam właśnie w tych dniach teraz zaproponować zgłębienie tego tematu. Co to znaczy być dzieckiem Bożym? Bo bynajmniej to nie jest takie proste. I to jest też jeden z takich cech charakterystycznych duchowości świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Ona jako doktor Kościoła nam przypomina, odświeża nam te podstawowe prawdy ewangeliczne, podstawowe prawdy nauczania Kościoła i poprzez to pomaga nam wzrastać w relacji z Bogiem, wzrastać w świętości. Papież Jan Paweł II, kiedy był w Lizie w 1980 roku, tak w kazaniu powiedział: o Teresie z Lizie można powiedzieć z całym przekonaniem, że Duch Święty pozwolił jej sercu objawić bezpośrednio ludziom naszych czasów fundamentalną tajemnicę, rzeczywistość Ewangelii. Mała droga to droga świętego dziecięctwa. W tej drodze jest coś niepowtarzalnego, jakiś geniusz świętej Teresy z Lizie. Jest w niej zarazem potwierdzenie i odnowienie prawdy najbardziej fundamentalnej i uniwersalnej. Jakaż bowiem prawda ewangeliczna jest bardziej fundamentalna i uniwersalna niż ta, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Pan Jezus powiedział: jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zauważmy, że czyli tutaj chodzi o nie jakąś taką postawę, jako taką cechę opcjonalną. Ja to tak będę przeżywał moją relację z Panem Bogiem na wzór dziecka, a ktoś inny może inaczej to przeżywać. Nie, to jest sprawa być albo nie być chrześcijaninem. Królestwo Boże będzie dla nas otwarte, kiedyś staniemy jak dzieci. I nie chodzi tu właśnie o to, żeby przebierać jakąś postawę infantylną, jakiejś takiej postawy niedojrzałości, bo mamy być dojrzałymi osobami. Ale warto tutaj zobaczyć to w świetle słów Pana Jezusa, który powiedział do Nikodema. Żaden człowiek nie może zobaczyć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo. Nikodem na to podnosi obiekcję, no ale jak to? Czy może człowiek starszy już wejść z powrotem do łona matki i urodzić się na nowo? A Pan Jezus mówi: nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. I później dodaje: tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zauważmy, że Pan Jezus pokazuje nam tą konieczność ponownego narodzenia się, czy takiego cofnięcia się, takie ponownego przeżywania tego wszystkiego, co jest nasze ludzkie, ale w takim kontekście daru Syna Bożego. Pan Bóg dał nam swego Syna Jednorodzonego, który nam pokazuje naprawdę, jak być synem, jak być dzieckiem. I jeżeli Jemu zawierzymy, jeżeli w Niego uwierzymy, to On nas będzie wprowadzał w tą postawę dziecka. On będzie nas uczył, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Więc tutaj chodzi o dogłębną przemianę naszego funkcjonowania, naszej relacji z Bogiem, właśnie, żebyśmy stali się jak dzieci. Jak dzieci. I teraz przyjrzymy się naturze dziecka. Na czym polega to bycie dzieckiem, jak dziecko? Co jest charakterystycznego dla dziecka? Wiadomo, że dziecko bardzo szybko się rozwija, szybko się uczy, szybko rośnie. Ale o to nie chodzi. Nie o to chodzi. Nie mamy szybko rosnąć, nie mamy szybko stawać się dojrzałymi w takim sensie relacji z Panem Bogiem, bo Teresa bardzo podkreśla, że musi stawać się coraz mniejszą, bo my już jakby dorośli jesteśmy, mamy stawać się mniejszymi, mamy się stawać dziećmi, więc nie o to chodzi. Ale bycie dzieckiem oznacza mieć dwie cechy. Pierwsza to jest być w relacji do rodziców. Dziecko ma zawsze tatę i mamę. I bez niego, bez nich nie może być dzieckiem. I druga rzecz, dziecko ze swej natury jest niesamodzielne. To są te dwie rzeczy, które pokazują nam, co znaczy być dzieckiem. Czyli bycie synem czy córką w relacji do ojca, mamy i bycie ze swej natury niesamodzielnym, nieautonomicznym. Nie wystarczać sobie samemu, nie radzić sobie. To jest charakterystyka dziecka. I teraz, jaki jest problem duchowy dziecka? Dziecko też toczy walkę duchową. Dziecko też się spowiada. Wiecie, jaki jest najczęstszy grzech dziecka? Nieposłuszeństwo. Byłem nieposłusznym swoim rodzicom. Każdy z nas to przeżywał. I żeby być dzieckiem, to jest walka o to, aby być posłusznym. Jeżeli tak przyjrzymy się wszystkim pismom świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, to ona nie tyle mówi o posłuszeństwie, ale mówi o ufności. Jakby to słowo posłuszeństwo zamieni na ufność. Ale właściwie chodzi o to samo. Czy ufność wyraża bardziej taką dyspozycję wewnętrzną w relacji, prawda? Ufny jestem, bo ufam komuś, a posłuszeństwo bardziej akcentuje to wykonanie materialne, prawda? Polecenia, bycie posłusznym właśnie. Ale zauważmy, że chciałbym właśnie skupić się na tym słowie posłuszeństwo, bo ono nas zawsze uwiera. Bo ufność też możemy źle zrozumieć. Ufność, kiedy mówimy o ufności, często możemy zrozumieć w taki sposób sentymentalny, być takim ufnym, mieć taką postawę uczuciową, a o to nie chodzi. Wtedy, żeby zrozumieć tą ufność u świętej Tereski, musimy przejść przez drogę posłuszeństwa. Musimy zobaczyć, zgłębić, co to jest posłuszeństwo. I moi drodzy, posłuszeństwo jest zawsze jakimś problemem. I bo często nam się kojarzy z takim ograniczeniem, deprecjonowaniem ludzkiej wolności i godności. Bo często to posłuszeństwo jest wykorzystywane. Posłuszeństwo często jest taki, ma drugi wymiar jakiejś przemocy. I dlatego chcę się uniknąć tego tematu. Ja kiedyś zastępowałem księdza w Szwajcarii, w tym języka niemieckiego, i na niedzielę, ponieważ nie znam tak dobrze języka, musiałem te kazania sobie pisać słowo w słowo. I dawałem później jednej siostrze zakonnej do sprawdzenia przed przeczytaniem tego w czasie niedzielnej mszy, żeby mi poprawiło słownictwo i gramatykę. I kiedyś tam napisałem w tym moim projekcie kazania, że Bogu należy zawsze okazywać posłuszeństwo. I ta siostra, kiedy tak czytała, to od razu skreśliła mi to zdanie i powiedziała, to się tak nie podoba. I mnie zaumurowało. Bo dla mnie słowo posłuszeństwo w relacji do Boga jest czymś oczywistością oczywistą. I jeżeli ktoś może mieć alergię, bo to słowo posłuszeństwo się nie podoba, to znaczy ma bardzo poważny problem w relacji z Panem Bogiem. I może ten kościół Szwajcarii jest jaki jest, bo tam właśnie tak usuwa się te niewygodne rzeczy, które wymagają nas nawrócenia. A zauważmy, z czego się rodzi ta trudność posłuszeństwa. Bo tutaj dotykamy istoty grzechu człowieka. Grzech pierworodny polegał na tym, że szatan poprzez kłamstwo przedstawia człowiekowi kłamliwy obraz Pana Boga. Że Pan Bóg jest zazdrosny, że Pan Bóg tak specjalnie wam daje te zakazy, bo wie, że jakbyście to przekroczyli, to byście byli jak On. I zasiewa w człowieku nieufność do Pana Boga. I przez tą nieufność wobec Pana Boga człowiek popełnia grzech. Przekracza Boże przykazanie. I wobec Pana Boga my mamy tą nieufność w sobie. Także ten grzech pierwotny jest niesamowicie u nas głęboko zakorzeniony. Żeby stać się jak dziecko, my musimy odzyskać ufność wobec Pana Boga. I dlatego dzieło zbawienia, które nam dokonuje Pan Jezus, polega na tym, że Pan Jezus nam przywraca ponownie obraz Ojca. Prawdziwy obraz Ojca. On objawia nam, jest obrazem Boga niewidzialnego. Że Bóg nie jest taki zazdrosny, zawistny. Że Bóg jest pełen miłości. I poprzez przedstawienie Boga takiego, jakim jest, wzywa człowieka do odpowiedzi wiary, który jest wyrażony przez ufność. Kiedy ufamy Panu Bogu i jesteśmy gotowi spełniać Jego przykazania. Pan Jezus przyszedł, żeby dać świadectwo prawdzie. Żeby nas z powrotem sprowadzić do tej relacji do Pana Boga, która jest nacechowana ufnością, co się wyraży w posłuszeństwie. I teraz zauważmy, że tak naprawdę, kiedy usuniemy te uprzedzenia, jakie mamy wobec tego słowa posłuszeństwo, te negatywne skojarzenia, to najpiękniejsze chwile naszego życia to są wtedy, kiedy my jesteśmy w posłuszeństwie. Kiedy my żyjemy w posłuszeństwie. Zobaczmy, na czym to polega. Trzeba wyróżnić trzy rodzaje posłuszeństwa, które możemy mieć w naszym życiu. Pierwszy rodzaj, ten właśnie negatywny, do którego wcale nie jesteśmy zobowiązani, żeby być posłuszni. To jest posłuszeństwo sługi. Posłuszeństwo, które się rodzi z przymusu. Które jest motywowane sankcjami, lękiem przed konsekwencjami. I często mamy z takim rodzajem posłuszeństwa, na przykład w pracy. Kiedy jest relacja pracownik i szef i często człowiek czuje się przymus znoszenia niesprawiedliwego traktowania przez znoszenie mobbingu, przedłużanie czasu pracy, kiedy musi znosić warunki pracy, które są niegodne osoby ludzkiej. Ponieważ jakby się przeciwstawił, to by stracił pracę, nie miałby za co utrzymać rodziny. Takie karykatura posłuszeństwa jest też w rodzinie, gdzie nie ma miłości. Gdzie porządek, posłuszeństwo wymusza się przemocą. Dziecko jest posłuszne, bo dostanie lanie. Nie czuje miłości ojca, mamy. I wtedy jest to bardzo traumatyczne. I też taki rodzaj posłuszeństwa może być w kościele, kiedy czasami duszpasterzy mogą iść na skróty. To mieliśmy w wieku XIX bardzo powszechne. Kiedy się w jakiś sposób skłania człowieka, to żeby był posłuszny przykazaniom Bożym, strachem przed piekłem. Mówi się w XIX wieku rekolekcje zazwyczaj się składały, tematem rekolekcji było okrutność grzechu, różne rodzaje kar, jakie są w piekle i tak dalej. I powodowało się taką religijność lęku, strachu przed sądem i Bogiem. A Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli mu posłuszni ze strachu, tylko z miłości. I to było takie iść się na skróty, ale właśnie karykaturalne, które bynajmniej przedstawiało właśnie obraz Pana Boga zupełnie fałszywy. Natomiast zauważmy, że są w naszej rzeczywistości rzeczy, kiedy jesteśmy posłuszni i jest to rzecz najbardziej cenna. Chociażby jest taki drugi rodzaj posłuszeństwa, to jest posłuszeństwo zgody, konsensusu. Wyobraźmy sobie małżonków, którzy się wzajemnie miłują. Małżonkowie są posłuszni wzajemnie. kiedy są wzajemnie posłuszni, wzrasta ich miłość wzajemna. Wzrastają w miłości. Czują się szczęśliwi, bo jedni drugich słuchają. Jest relacja. Tak samo chociażby zauważmy, że jest wobec Pana Boga. My wykonujemy, jesteśmy posłuszni przykazaniom, bo wiemy, że one są słuszne. Że kiedy jesteśmy posłuszni przykazaniom, spełniamy przykazania Boże, to żyjemy w ładzie, w porządku, w prawdzie, mamy spokojne sumienie i czynimy to ochoczo. I czujemy się szczęśliwi i radośni, bo jesteśmy posłuszni Panu Bogu. Takie posłuszeństwo często trzeba do tego dorastać. Na przykład jak jest nastolatek, jak jest dziecko małe, to dziecko nie wątpi w to, czy tata ma rację, czy mama ma rację, bo rodzice mają autorytet. Natomiast kiedy już człowiek podrasta i się przygotowuje do samodzielnego podejmowania decyzji w takim wieku nastoletnim, to musimy takie nastolatka przekonać, że to, co ja mówię ci, jest słuszne. I on musi wiedzieć, że to jest dobre i wtedy będzie posłuszny. I wtedy też rodzi się relacja. I to jest też całe piękno wychowania. Wzrastanie w takiej posłuszeństwie. Takie posłuszeństwo też mamy w zakonie. Najczęściej zazwyczaj się jest, no się zgadzamy, bo to, co przełożony mówi, jest sensowne, jest umotywowane. Inaczej by się życie wspólnoty zawaliło, gdybyśmy nie byli posłuszni. Ale jest też trzeci rodzaj posłuszeństwa, które czasami jest trudne. Wymaga nas czasami nawracania się. To jest posłuszeństwo ze względu na autorytet osoby, której mamy być posłuszni. I to jest tutaj istotą tego posłuszeństwa, żeby ono było, to jest ufność, że osoba, której ja mam być posłuszny, jest dobra, że chce mojego dobra i to dobro mi zapewnia i mnie nigdy nie zawiedzie. To wtedy ja jestem takiej osobie posłuszny. I to jest postawa małego dziecka wobec kochających go rodziców. Taka relacja ufnego posłuszeństwa dziecka wobec rodziców jest znakiem prawidłowej relacji rodzic-dziecko. Ale zobaczmy, że też taka postawa autorytetu czasami jest bardzo trudna, kiedy człowiek nie rozumie tego polecenia, a ma swój rozum. Na przykład Abraham. Kiedy Pan Bóg mu mówi, wyjdź z ziemi, z domu twego ojca, idź tam, gdzie ci ja, do kraju, który ja ci ukażę. I Abraham tylko na słowo Pana Boga, ponieważ to mówi Pan Bóg, jest posłuszny. Jest ta relacja ufności. Ta ufność Abrahama będzie niesamowicie wypróbowana, kiedy usłyszy w swym sercu wezwanie, że ma złożyć Izaaka na ofiarę, syna obietnicy. I wtedy widzimy tu już takie posłuszeństwo, ta ufność Abrahama, to już przekracza wszelkie nasze zdolności pojmowania rozumowego. Ale ten przykład Abrahama wobec Izaaka to jest przykład Jezusa wobec Ojca. Tak więc ta ufność czasami jest jeszcze taka dziedzina tej ufności, kiedy jest w sposób szczególny ta ufność próbowana. To jest wtedy, kiedy widzimy, że Pan Bóg chce od nas z czegoś, co sprzeciwia się naszym planom, poglądom, pragnieniom, a co mamy przyjąć z ręki Pana Boga. To może być choroba, to mogą być niepowodzenia życiowe, klęski, jakieś zranienia doznawane w dzieciństwie czy krzywdy. Nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować z ręki Pana Boga i często chodzimy z takimi zranieniami. I trzeba długiego procesu uzdrawiania, żeby to przyjąć z ręki Pana Boga. Że z tego Pan Bóg może nam wyprowadzić dobro. Że poprzez to zło, które nas dotyka, czy to choroba, czy śmierć bliskiej osoby, czy jakieś wady, ułomności, które my musimy znosić, kalectwo, krzywdy, osoba małżonka, współmałżonka bardzo trudnego, że tutaj jesteśmy wezwani do ufności. Przyjęcia tego wszystkiego z ręki Pana Boga. Czy widzimy tutaj jakie bardzo różne ma odcienie ta postawa ufności, posłuszeństwa w relacji do Pana Boga. Ale teraz przejdźmy do następnego punktu. Chciałbym, żeby te nasze konferencje oparły się na takiej jednej sytuacji ewangelicznej. Pan Jezus opowiada, właśnie dwie są takie przypowieści, które pokazują jakby dwa epizody z życia jednej rodziny, w której jest ojciec i dwóch synów. To jest taki obraz, który pokazuje trochę taką przestrodze, że jest ojciec, który jest miłosierny, który jest dobry, jest wspaniały, a ci dwaj synowie jakoś nie dorastają. Jest taka jeden ten epizod opowiedziany w Ewangelii według świętego Mateusza, na przykład rozdział 21, 28. Pan Jezus mówi tak: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Tę przypowieść należy czytać w związku z tą drugą przypowieścią, znaną jako przypowieść o miłosiernym ojcu albo o synie marnotrawnym. Bo w obu tych przypowieściach chodzi o relację ojciec i syn. Chodzi o odkrycie ojca i własnej tożsamości jako syna. Możemy zobaczyć, że jedno pytanie wobec tej przypowieści, żebyśmy dobrze zrozumieli. Dlaczego ojciec prosi synów, aby poszli pracować w winnicy? Muszę powiedzieć pytanie banalne. Jaka jest odpowiedź? Ktoś może powiedzieć: no, prosi, żeby poszli do pracy, no bo jest praca do wykonania. Ale nie o to chodzi. Czy chodzi rzeczywiście o materialne wykonanie tej pracy? Ten ojciec ma też sługi. I jakby powiedział sługom: idźcie do pracy w winnicy, by musieli powiedzieć: bo pan każe, sługa musi. Dlaczego ojciec naraża się na to upokorzenie, że synowie go zlekceważą, że powiedzą tak, ale nie pójdą, albo powiedzą nie, ale w końcu jakoś tam pójdą? Dlaczego ojciec naraża się na zranienie, na to upokorzenie, doświadczenie nieposłuszeństwa swoich synów? Ponieważ ojciec pragnie być ojcem. Ale aby tak było, musi ze swoich synów wydobyć synostwo. Co to znaczy synostwo? Znaczy wydobyć relacje. Wydobyć to, że ci synowie go posłuchają. Zobaczą, że to mówi ojciec. Nawiążą z nim relacje. I o to chodzi. I zauważmy, że ci synowie nie zachowują się jak synowie, ale zachowują się jak słudzy. Tak, panie, mówi pierwszy z nich. Nie mówi tak, ojcze, tylko panie. To jest ten starszy syn, który później powie: ojcze, nigdy nie przekroczyłem twego nakazu, a nigdy nie dałeś mi koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Powie najpierw nie, ale później ten zmysł powinności w nim zwycięży i pójdzie do pracy. Ten, który odmawia, który mówi tak, a później jednak nie idzie, to jest ten taki bardziej lekkomyślny, ten młodszy, który później pójdzie do ojca i powie: ojcze, daj mi część majątku, jaki na mnie przypada, i po jakimś czasie sobie pójdzie z domu. I zauważmy, że tutaj dokonuje się coś wielkiego. To odkrycie, że nie chodzi o materialne wykonanie polecenia, ale stworzenie relacji ojciec-syn, syn-ojciec. Zauważmy, że kiedy szatan kusi Pana Jezusa, w dwóch pokusach wychodzi z takiego założenia: jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w przepaść. Jak szatan pokazuje, co to znaczy być Synem Bożym? Bycie synem w sposób egoistyczny. Nie być w relacji do Ojca, tylko wykorzystać to, że jest się w domu Ojca, że ma się te przywileje Syna, dla własnych egoistycznych potrzeb. A Paniec mówi nie. Najpierw trzeba słuchać, żywić się to, co pochodzi z ust Boga. Nie będziesz narażał Pana Boga na swego na próbę. Niedawno w mojej okolicy był taki wypadek. Jedno dziecko, znaczy dziecko, no syn, jeszcze nie mający 18 lat, wziął ojcu kluczyki do samochodu i spowodował straszny wypadek. Ledwo przeżył, trochę jest pokaleczony dosyć mocno i właśnie wykorzystał tą pozycję syna nie w łączności z ojcem. Wbrew ojcu, wbrew jego woli. Nie szuka woli ojca. I zauważmy, jaki jest nasz stosunek do przykazań Bożych. Czy my wykonujemy Boże przykazania dlatego, żeby tak materialnie je spełnić dla świętego spokoju? Czy też dlatego, żeby wyrazić przez to moją relację z Panem Bogiem, moją miłość do Pana Boga? Często ludzie niewierzący mówią: ja nie potrzebuję chodzić do kościoła, bo jestem porządnym człowiekiem, nawet bardziej porządnym niż ci, co chodzą co niedzielę do kościoła. I może być rzeczywiście tak, tak materialnie, etycznie może być dobry. Ale nie chodzi o to, żeby być dobrym, w sensie materialnie być takim porządnym, doskonałym. Chodzi o relację z Panem Bogiem. Chodzi o to, żeby być w relacji miłości do Pana Boga. Zauważmy, że w tej trylogii Tolkiena, Władca Pierścieni, tam jest taki obraz jeźdźców, takich czarnych jeźdźców, co jest obraz szatana, obraz diabłów. I Tolkien genialnie to pokazał, że ci jeźdźcy nie mają twarzy. Wspaniale to jest pokazane też na filmie. Dlaczego nie mają twarzy? Bo twarz jest po to, żeby wyrazić relacje. A szatan nie ma relacji do Pana Boga. Szatan nie miłuje. I może być doskonałym jako stworzenie. Lucyfer jest najdoskonalszym stworzeniem. Jest aniołem doskonałym. Ale nie ma relacji. Nie ma miłości. I o to chodzi. Chodzi o relacje. Święta Teresa od 10 jest napisała tak: Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie miłości. Żebyśmy to odkryli, że Pan Bóg, kiedy nam poleca też coś, to nie dlatego, żeby to było wykonane, bo Pan Bóg może to sam sobie zrobić. Pan Bóg jest wszechmocny. Ale coś jest o wiele ważniejszego. Miłości. Miłość jest o wiele ważniejsza niż cały wszechświat stworzony. Święty Jan od Krzyża napisał takie zdanie, które możemy właśnie zrozumieć w tym kontekście, że mówi tak: najmniejszy akt czystej miłości jest o wiele bardziej cenniejszy niż wszystkie dzieła wszechświata, stworzenia wszechświata razem wzięte. Akt miłości, który pochodzi z wolności, nie może się równać temu, co my możemy materialnie wykonywać. Dlatego Pan Jezus chce, żebyśmy my odkrywali oblicze Pana Boga, żebyśmy się otwierali na Jego miłość. Pisze tak Święta Tereska, jeszcze ta myśl kontynuuje: oto wszystko, czego Jezus domaga się od nas. Wcale nie potrzebuje naszych dzieł, ale jedynie naszej miłości. Gdyż ten sam Bóg, który oświadcza, że wcale nie potrzebuje mówić nam, że jest głodny, nie obawia się żebrać o trochę wody u Samarytanki. Odczuwał pragnienie, ale mówiąc daj mi pić, to miłości od swojego biednego stworzenia domagał się Stworzyciel Wszechświata. W każdej zdrowej rodzinie codziennie jest to zmaganie, aby kształtować wewnętrznego człowieka w relacji ufności i miłości. Zauważmy, że jak tak przyłożymy ucho do drzwi każdej polskiej rodziny, można powiedzieć, to słyszymy takie słowa: idź posprzątaj swój pokój, przyjdź tutaj, odejdź od komputera, przestań grać już na komputerze, pójdź, kup mleko, skocz po chleb, może byś skosił trawnik. Różne prośby, polecenia rodziców. Jakie są odpowiedzi? A dlaczego ja? Nie teraz, a może później, a nie chce mi się. Jest to nieustanne zmaganie się. Ale zobaczmy, o co tu chodzi w tym? O co chodzi w życiu rodziny? Czy chodzi o to, żeby był porządek, żeby było wszystko na swoim miejscu? Żeby wszystko grało, jak spłatka szło? Nie. Chodzi o to, żeby była relacja. Relacja miłości. Wiecie, co się dokonuje wtedy w sercu takiego dziecka? Jak on musi przezwyciężać swoje lenistwo, swój egoizm? Jak musi otwierać się na to, że mama, tata wymagają szacunku, wymagają miłości? Ile w jego sercu musi się wydarzyć, żeby wydobyć z niego to posłuszeństwo, tą relację? To jest kształtowanie się wewnętrznego człowieka. To jest dojrzewanie do tego, żeby być dzieckiem Bożym. Dlatego nie można odpuścić. Życie w rodzinie jest ikoną Trójcy Przenajświętszej. Tu się odzwierciedlają relacje Trójcy Przenajświętszej. Obdarowanie się wzajemnie miłością. Tam jest Duch Święty. Największym grzechem i problemem dzieci jest posłuszeństwo rodzicom. To kształtowanie postawy przełamania egoizmu, dostrzeżenia uczuć i racji rodziców czy drugiego rodzeństwa. Trudnością rodzica jest skłonienie dzieci, aby czyniły dobre uczynki nie z przymusu, nie ze strachu przed karą, ale z miłości, z poczucia odpowiedzialności, z przekonania, z ufności do rodzica. My się uczymy tego w rodzinie. I my się uczymy, jak być dzieckiem takim też w relacji do Pana Boga. Dlatego jest ważne, żeby dzieci widziały wzajemne posłuszeństwo się rodziców. To miłość wzajemną rodziców. Bo z tego w sposób naturalny chłoną posłuszeństwo. Święty Paweł pisze w liście do Galatów: dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. W tym samym liście Paweł pisze o nierozumni Galaci, o głupi Galaci tak naprawdę napisał. Któż was uwiódł? Paweł cierpi w sobie te bóle rodzenia dzieci Bożych. I zauważmy, to posłuszeństwo Bogu my sami z siebie nie jesteśmy w stanie wykrzesać. Nie jesteśmy w stanie dojrzeć do tego. My musimy przyjąć, kogoś nam pokaże, co to znaczy być synem. Co to znaczy być dzieckiem Bożym. I tym jest Jezus Chrystus. Zauważmy, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana, Pan Jezus mówi nieustannie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czynię wszystko, co widzę u Ojca. Czynię wszystko, co się Jemu podoba. Nic nie czynię bez Niego. Pan Jezus jest nieustannie w relacji do Ojca. W tej ufnej relacji do Ojca. I zauważmy też, że większość tych dzieł, które Pan Jezus dokonuje, cuda, nauczanie, To jest to posłuszeństwo zgody z Ojcem. Ale przychodzi moment, kiedy Pan Jezus w tej naszej ludzkiej naturze musi wyrazić posłuszeństwo Ojcu, przyjmując na siebie to, co jest złe w człowieku. Biorąc na siebie cały grzech, całą nienawiść, cały brak miłości tego świata. I Pan Jezus wchodzi w tą naszą sytuację oddalenia od Pana Boga. W grzech, w śmierć i w tym wszystkim mówi: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Pan Jezus pokazuje nam, do jakiego stopnia jesteśmy powołani do tego, żeby wyrazić swą ufność Ojcu, Panu Bogu, Jezusowi. Że nawet w sytuacjach doświadczania zła mamy tam wejść i w tym uwielbiać Pana Boga. Takim bardzo klarownym przykładem jest święty Maksymilian Kolbe, kiedy znajduje się w piekle na ziemi, jakim był oświęcim Auschwitz, kiedy jest w bunkrze głodowym, w miejscu, gdzie się przeklinało człowieka, przeklinało się Pana Boga, a ci esesmani z tego bunkra głodowego słyszeli modlitwy i pieśni. Z miejsca piekła święty Maksymilian Kolbe wznosił modlitwę dziękczynę do Pana Boga, uwielbiał Boga. To jest ufność. To jest postawa dziecka. Zła się nie ulęknę, jeśli Ty jesteś ze mną. Święta Teresa, kiedy już leżała na łożu śmierci, kiedy tak bardzo cierpiała, przytaczała słowa proroka Hioba. Choćbyś mnie zabił, będę Tobie ufał. To nam przedstawia święty Paweł w liście do Filipian. To dążenie, które nam pokazuje jako wzór, żebyśmy mieli te same dążenia, tę samą miłość wspólnego ducha, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Święta Teresa odkryła czułość i miłość Jezusa w obliczu Jezusa ubiczowanego, zranionego, w obliczu stawu turyńskiego. W tym czasie było to nabożeństwo, które było propagowane przez karmelitanki z Tours, które też weszło do Karmenu w Lisieux. I święta Tereska dostrzegła, że to cierpienie Pana Jezusa, ta twarz Jego zmasakrowana przez ludzki grzech, nie jest czymś absurdalnym, ani czymś, co byłoby sprzeczne z Bożą dobrocią. Ale widziały, jak Jezus akceptował swoją śmierć z miłością, która się daje, która przebacza i wydaje się Ojcu. I postawa ufności dla świętej Tereski wyraża się w obliczu Jezusa z całunu turyńskiego. Zauważmy, że my mamy wejść też w te nasze ludzkie sytuacje, czasami grzechu, niesprawiedliwości, doznawania zła i przeżywać wszystko, co w naszym życiu jest w tej postawie zaufania Panu Bogu. Jeżeli ja zaufam Panu Bogu, to nic złego mi się nie stanie. Święty Piotr pisze ciekawe słowa. Bardzo rzadko się cytuje ten fragment jego listu. To jest pierwszy list świętego Piotra, rozdział drugi. Tak pisze: jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, bracie miłujcie, Boga się bójcie, czcicie króla. I teraz wraca się do niewolników, do ci, którzy muszą żyć tym posłuszeństwem przymusu. tym przekleństwem, które możemy powiedzieć jako... A święty Piotr mówi, że nawet to posłuszeństwo możemy przeżywać jako wolę Pana Boga. I pisze tak do niewolników. Z całą bojaźnią bądźcie poddani Panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To się bowiem podoba Bogu. Jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu, znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostem jako grzesznicy? Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i wzór wam zostawił, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. I zobaczmy, to jest to, żebyśmy odkryli Pana Jezusa, który nam pokazuje, jak być posłusznym Bogu, jak być ufnym Panu Bogu. Nie ma takiego zła, które możemy doświadczać w tym życiu, nie tracąc ufności. Być jak Pan Jezus. Całkowicie poddać się Panu Bogu, całkowicie zanurzając się w Jego wolę, w Jego ręce. Ale to możemy tylko zrobić, kiedy będziemy mieli tą postawę dziecka. Postawę dziecka pełnego ufności, który nie musi rozumieć, co chce Pan Bóg. Pan Bóg nie musi nam wyjaśniać, jakie ma plany, a jakie to będzie później, a czy to w końcu będzie happy endem skończone. My byśmy tak chcieli, żeby Pan Bóg nam wszystko wyjaśnił, to wtedy byśmy się zgodzili. Ale Pan Bóg chce nas czasami prowadzić i tu chce nas właśnie prowadzić w to, taką dojrzałość dziecka Bożego, że mamy przyjmować z ręki Pana Boga wszystkie sytuacje, też te złe. I przejmijać je na chwałę Pana Boga, żeby w tym wszystkim był Bóg uwielbiony, ponieważ ja będę to przeżywał z wdzięcznością wobec Pana Boga i w relacji ufności i miłości do Pana Boga. I tak pojmowała święta Teresa Dzieciątka Jezus postawę ufności. Że ona była zawsze zadowolona. Ona mówi, że nikt z tego, co ziemskie, co jest przemijające, nie może ją wytrącić z pokoju wewnętrznego. Ona miała wewnątrz zawsze pokój, mimo że cierpiała niesamowite próby, ciemności wiary. Zawsze jestem zadowolona. Dlaczego? Ponieważ jest, że jest w rękach Ojca. Ponieważ ma tą postawę dziecka i ona nie musi tutaj się troszczyć o to, co to będzie jutro czy pojutrze. A dlaczego to tak jest? Ona totalnie zawierza Panu Bogu. Dlatego jest dla niej tak charakterystyczne życie chwilą obecną. Bo gdyby zaczęła się przejmować przyszłością, co będzie jutro, czy jutro będzie miała dosyć siły, to by przestała ufać. To by uległa. Uległa by pokusom, zniechęceniu, cierpieniu. To jest bardzo ważne, żebyśmy my tak pojęli relację ufności wobec Pana Boga. Jako posłuszeństwo Bogu, ponieważ wiemy, że Bóg jest wszechmocny i że Bóg nas kocha. To są dwa fundamenty, żeby zachować w sercu ufność Panu Bogu. Mieć niewzruszoną wiarę, że Pan Bóg jest wszechmocny i że Pan Bóg jest samą dobrocią, miłością i nigdy nam nie zrobi żadnej krzywdy. To jest ważne, bo czasami my tak myślimy, że coś Panu Bogu się wymknęło spod kontroli. Bardzo często idziemy do spowiedzi, często takie spowiedzi słyszę, że ktoś mówi, a moja sytuacja jest taka szczególna. Jako tak zupełnie jestem poza tym planem Pana Boga, poza normalnym postępowaniem Pana Boga. Wypadłem z tego normalnego działania. Nie. Pan Bóg jest wszechmocny, czyli zawsze, w każdym położeniu ja jestem w Jego rękach. I trzeba się tej ręki trzymać. I nigdy mnie nie skrzywdzi. Nawet gdybym nie zabił. Nawet gdyby nie doprowadził do śmierci, tak jak Pana Jezusa. Pan Jezus przyjmuje śmierć z ręki Ojca. Nie z jakichś losu. Pan Jezus mówi przed śmiercią, nikt mi tego życia nie odbiera, ale ja sam go oddaję Ojcu. On sam oddaje go Ojcu. I to jest, moi drodzy, ta postawa dziecka. Tej postawy się uczymy nieustannie. Zobaczmy, jak tak wrócimy do tej przypowieści o ojcu i dwóch synach. Jak my się często zachowujemy wobec Pana Boga? Czy Pan Jezus musi się z nami chandryczyć? Czy musi się droczyć? Czy musi nam udowadniać? Czy musi nas prosić? Czy musi często doznać tego upokorzenia, że Mu odmawiamy? Czy jesteśmy krnąbrni? Zobaczmy oblicze Boga Ojca. Jaki On jest? Czego nas pragnie? Święta Tereska to odkryła, że Pana Boga można zasmucić, Pana Boga można zranić, ale też Pana Boga można rozradować. I ona czyniła wszystko, żeby sprawiać radość Panu Bogu. I dla niej to było największym celem życia. Postawa dziecka, które chce, żeby ojciec był uradowany z niej, zadowolony. Takiej postawy wam życzę.